podcast Radia Gdańsk.
Świat się zmienia.
Iwona Dębska, dzień dobry. Moim gościem dzisiaj jest pani Anna Jaroszewska, kapitan LARSZ Gdynia, dyrektor projektu wspólnoty LARSZ w Gdyni.
Dzień dobry pani Iwono, dzień dobry państwu.
A pani w jaki sposób dotarła do wspólnoty? Czy pani wcześniej wiedziała, że takie wspólnoty istnieją już na świecie? Jaka była pani droga do LARSZ?
Ona nie była oczywista. Po studiach swoich jako fizjoterapeutka chciałam spełnić największe marzenie życia, czyli wyjechać na misję do Afryki. Więc się przygotowywałam, znalazłam odpowiednie miejsce, wolontariat. To był akurat salezjański wolontariat misyjny Młodzi Światu. Napisaliśmy projekt, no i wyjechałam planowo na rok do Etiopii, do domów matki Teresy z Kalkuty, pracować jako fizjoterapeutka. Dlatego, że miałam problemy z wizą, musiałam opuścić kraj i tak w wielkim skrócie ostatecznie dostałam kontakt do polskiej rodziny, która akurat była w Kenii i jak mi powiedziano wtedy, no bo wiesz, tam jest taki dom, gdzie się mieszka z osobami z niepełnosprawnością, a ty jesteś fizjoterapeutką, to tam może coś tam pomożesz, zobaczysz jak to wygląda. Oni chyba się tam nazywają LARSZ. No i wtedy właśnie wyleciałam do Kenii. I podczas tego pierwszego wyjazdu faktycznie pracowałam jako fizjoterapeutka, a wśród swoich pacjentów miałam mieszkańców z LARSZ. I tak się potem zdarzyło, że poproszono mnie, żebym na chwileczkę zamieszkała w takim domu, bo było potrzebne miejsce. No i zamieszkałam i zaczęłam widzieć ten dom od środka. I to, co mnie ujęło, pomimo tego, że nie mówiłam w suahili ani w kikuyu, to, że się jest razem, że pewne rzeczy się robi razem i że rozmowa to nie są tylko słowa. To jest obecność, to jest wspólne sprzątanie stołu, to jest zabawa, ale to jest też podejmowanie trudu. Więc potem dokończyłam jeszcze projekt w Etiopii i jeszcze zanim wróciłam do Polski, to ostatnie 3 miesiące w Afryce spędziłam właśnie w Kenii, w domu już jako asystentka. I jak ten czas dobiegł końca, od razu prosto do Polski, do Wrocławia, do LARSZ, gdzie byłam 8 lat. Później, też w wielkim skrócie, wybrano mnie tutaj, bym przyjechała właśnie zacząć taki dom, przyjąć pierwszych domowników do Gdyni i no i tym sposobem też jestem już tutaj 3 lata.
Będziemy się przyglądać, czy świat się zmienia, jeżeli chodzi o postrzeganie ludzi z niepełnosprawnością intelektualną i czy coś się robi dla tych osób, które no, mają na starcie gorzej niż my, którzy jesteśmy sprawni i fizycznie, i intelektualnie. Chociaż z tym różnie bywa, czasami ci sprawni intelektualnie również sobie nie radzą z rzeczywistością.
Tak, zgadza się. Może właśnie w naszej głowie takie coś jest, że osoba z niepełnosprawnością to jest ta, która jest poszkodowana. Natomiast nawiązując relacje z osobą z niepełnosprawnością, będąc z nią w kontakcie, w przyjaźni, można dostrzec, że my też niektóre niepełnosprawności posiadamy i czasami określamy to w LARSZ jako niepełnosprawność serca. Jest to związane z tym, że kalkulujemy, zastanawiamy się. Natomiast na co dzień te osoby z niepełnosprawnością intelektualną uczą nas tej autentyczności, szczerości, mówienia prosto i wprost.
Ale musi pani przyznać, że trochę nasza optyka widzenia ludzi z niepełnosprawnością intelektualną się zmienia. Kiedyś to byli ludzie, którzy no niestety byli stygmatyzowani. Już samo określenie, że są to ludzie z niepełnosprawnością, a nie ludzie niepełnosprawni intelektualnie, czyli już jakby w tej sferze werbalnej coś poszło do przodu.
Tak, zgadza się. Ja sama pamiętam, jak mieszkałam właśnie z rodzicami. Mieliśmy sąsiadkę, która była z niepełnosprawnością i ona raczej była w domu, może czasami wychodziła do ogrodu. I z tego, co wiem, to właśnie tak ludzie kiedyś funkcjonowali, bardziej zamknięci w domach. Nie mieli jakichś zewnętrznych aktywności, nie szukano też tych aktywności. Natomiast na chwilę obecną osoby z niepełnosprawnością są widoczne, mają też wiele swoich aktywności, realizują swoje pasje. Też jest możliwość różnego rodzaju wsparcia, mam też na myśli wsparcia finansowego, żeby mogły bardziej funkcjonować w świecie w sposób niezależny.
Kiedyś też mówiono o tych osobach, na szczęście takich teorii już nie ma, pewnie było 100 lat temu, może trochę dalej wstecz, że to są ludzie jakoś naznaczeni, opętani, często właśnie stygmatyzowano ich w taki sposób, izolowano od społeczeństwa, bano się tych ludzi. Czy w tej chwili my też jeszcze mamy jakieś obawy? Czy osoba z niepełnosprawnością intelektualną budzi w nas takie mieszane uczucia? Czy właściwie traktujemy tych ludzi jako integralną część naszego społeczeństwa?
Jeszcze troszeczkę nam brakuje. Na co dzień właśnie jak jesteśmy z naszymi przyjaciółmi z niepełnosprawnością i choćby idąc na zakupy czy do miasta, to widzimy ten dystans, ale on nie wynika z takiego złego nastawienia, raczej z tego, że ludzie nie wiedzą jak się zachować. Boją się, żeby kogoś nie urazić. Często właśnie zwracają się do nas jako do opiekunów, zamiast bezpośrednio do właśnie osoby z niepełnosprawnością. My wtedy powolutku przekierowujemy tę rozmowę. Natomiast to wynika bardziej z lęku, z braku kontaktu na co dzień, a też widzimy, jak to się zmienia, jeżeli uda nam się właśnie nawiązać relacje z kimś mniej lub bardziej przypadkowym, ktoś nas odwiedza w naszych domach, czy jakoś spędza z nami czas, to nagle widać, że w sposób taki bardzo szybki jest takie odkrycie, wow, to w sumie jest człowiek jak każdy inny, relacja jest super, jest dużo autentyczności, jest dużo humoru i potem właśnie ta osoba właśnie, nazwijmy to zdrowa, bez niepełnosprawności, odkrywa, że jest to bogactwo w tej relacji, że bardzo dużo, o wiele więcej się nauczyła i otrzymała, niż wydawało się, że dała osobie z niepełnosprawnością.
Przede wszystkim też pokonujemy tę barierę jakiegoś takiego strachu, właśnie jak się zachować, co nas czeka, o czym rozmawiać w towarzystwie osoby z niepełnosprawnością, w towarzystwie osób, które się opiekują tymi ludźmi. Ja sama jestem w takiej dość bliskiej relacji z ludźmi, którzy mają syna z niepełnosprawnością i intelektualną i ruchową. I to jest coś niesamowitego. Relacja z tym młodym człowiekiem jest naprawdę fantastyczna. Tak jak pani mówi, ten autentyzm, to dzielenie się światem, chociaż mentalnie on jest na poziomie 12-latka, ale no, to jest czysta przyjemność i czysty relaks dla nas. Natomiast myślę sobie, że największe obawy dla rodziców takiego człowieka to jest moment, w którym zabraknie ich na świecie, a na przykład nie ma rodzeństwa, czy rodzeństwo też ma prawo do własnego życia. Czy właśnie wspólnota LARSZ jest między innymi po to, żeby pomóc również rodzinom, które mają wśród swoich członków osobę z niepełnosprawnością intelektualną?
Tak, oczywiście. LARSZ jest takim miejscem. Trzeba też zaznaczyć, że LARSZ nie jest odpowiedzią na wszystkie wyzwania i trudności. Jest pewnego rodzaju znakiem i formą, jaką chcemy przedstawić, jak można na co dzień żyć i pracować z osobami z niepełnosprawnością intelektualną. I to, co pani mówi, to jest bardzo ważne, czyli rodzice. Rodzice, jak na co dzień właśnie są ze swoimi już potem dorosłymi dziećmi z niepełnosprawnością. Później bardzo, myślę, że nawet jak taki mały człowiek się rodzi, to już to pytanie jest, a co będzie za naście lat, a im to dziecko jest większe, to pytanie wtedy staje się bardziej konkretne. I LARSZ tutaj zachęca rodziców i rodziny właśnie do takiego czegoś, żeby pomyśleć o środowisku dla swojego dorosłego dziecka o wiele wcześniej, niż czekać no, do takiej już niebezpiecznej granicy. I tutaj mówię akurat o rodzicach, ale tak naprawdę też mam na myśli właśnie osoby z niepełnosprawnością, ponieważ to one potem doznają szoku, gdy z dnia na dzień rodzica może zabraknąć. I to, do czego zachęcamy, żeby właśnie wcześniej się zorientować, jakie w danym środowisku są możliwości dla osób z niepełnosprawnością, jeżeli chodzi o spotkania, jeżeli chodzi o aktywności, a właśnie tutaj mówiąc o LARSZ, mówimy o miejscu zamieszkania.
To właśnie może powiedzmy, czym jest ta wspólnota, bo ona na świecie funkcjonuje już od 60 lat. W Polsce ten staż jest zdecydowanie krótszy, ale parę domów powstało między innymi w Gdyni.
Tak, zgadza się. W skrócie, dom LARSZ jest wyborem dorosłego życia osoby z niepełnosprawnością. I pokazuje to, że jeżeli to jest wybór, no to nie może być to moment ostateczny, czyli taki rodzaj umieszczenia osoby z niepełnosprawnością w tym miejscu. Ta osoba wybiera to jako swoją drogę dorosłego życia, a to oznacza, że musi wcześniej znać to miejsce, musi siebie widzieć w tym miejscu i musi podjąć decyzję, na ile jest w stanie świadomie to zrobić sama. I to oznacza, że jak powstają domy LARSZ, to na samym początku powstaje tak zwana grupa inicjatywna, czyli grupa ludzi, zazwyczaj są też tutaj rodzice, ale już wolontariusze, być może takie osoby, które już miały doświadczenie takiej wspólnoty w jakimś innym miejscu i marzą o takim miejscu dla swoich dzieci, ale często też bywa, że już te dorosłe dzieci miały możliwość właśnie kontaktu ze wspólnotą LARSZ. I tak było w naszym tutaj przypadku w Gdyni, kiedy to Hania, która tutaj była wolontariuszką, była kiedyś asystentką w domu LARSZ we Wrocławiu. I tutaj poznała Oliwię, to jest osoba z niepełnosprawnością, i jej mamę. I właśnie Hania z Oliwią, rozmawiając o różnych rzeczach, Hania opowiedziała Oliwii o takim domu. Nawet razem wybrały się do Wrocławia, żeby odwiedzić taki dom. No i Oliwia wtedy zapragnęła. Ona powiedziała, że ona chce w takim domu mieszkać. I od 2013 roku, jak odbywały się te spotkania, Oliwia już z taką dużą stanowczością wiedziała, że to będzie jej dom. I tak szybciutko, idąc w stronę właśnie tego roku, Oliwia jest jedną z pierwszych mieszkanek domu LARSZ w Gdyni, a oprócz niej mieszka jeszcze sześć osób.
Rozumiem, że ten stopień niepełnosprawności musi być umiarkowany, tak żeby osoba sama podjęła decyzję, tak?
Umiarkowany.
Bo jeżeli to jest głęboki stopień upośledzenia, czy wtedy taka osoba również się kwalifikuje, żeby zamieszkać w domu LARSZ, czy raczej jest to właśnie dom dla ludzi, którzy w miarę sobie potrafią sami poradzić?
Domy LARSZ zazwyczaj są dla osób z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym. Stopień niepełnosprawności nie wyklucza przyszłego mieszkańca, a żeby wiedzieć, czy to miejsce jest akurat dla danej osoby, to u nas to też właśnie nie jest tak, że kogoś się umieszcza albo że ktoś z dnia na dzień, nazwijmy to brzydko, ląduje w tym domu. Wszystko zaczyna się od spotkań, od rozmów, od krótkich pobytów, takich treningowych, zapoznawczych.
Czyli takie oswajanie się z rzeczywistością.
Tak, tak. I to, co my też już wiemy, widzimy, to, że osoba ze znacznym stopniem niepełnosprawności też potrafi się wyrazić, też potrafi podjąć decyzję, tylko musimy wiedzieć, jak się z nią kontaktować. Przez te pobyty też takie próbne widzimy, po prostu z obserwacji jesteśmy w stanie zobaczyć, czy ten dom będzie dla tej osoby, czy ona jest szczęśliwa, czy czuje się spokojnie. I czasami to jest po prostu, dla nas decyzją jest no to, jak ta osoba się w danym miejscu czuje. A jeżeli ktoś jeszcze potrafi to zwerbalizować, no to tym bardziej. Dlatego jest to taki dłuższy czas do podjęcia decyzji. Bo to też chodzi nie tylko, żeby zadać krótkie pytanie, czy chcesz tu mieszkać? Tak lub nie. Tylko też my mamy swoje obserwacje i na każdym etapie rozmawiamy z danym kandydatem i wtedy ten obraz jest taki pełen. I można powiedzieć, że tak, na tyle, ile się dało, świadomie podjęliśmy decyzję o zamieszkaniu. Oczywiście w tej decyzji również uczestniczą rodzice i nie zawsze to jest dla nich łatwa decyzja. Ale no, z rodzicami też się spotykamy, też pracujemy, też pokazujemy ten obraz z tej strony, że dobrze by ich dorosłe dziecko na pewnym swoim etapie życia podjęło taką decyzję. No to jest tak, jak ktoś wychodzi z domu, bo wchodzi w związek małżeński, ktoś chce po prostu sobie sam mieszkać, ktoś, no nie wiem, wstępuje, nie wiem, do jakiegoś klasztoru i właśnie osoba z niepełnosprawnością może wybrać taką drogę z takimi ludźmi, poznając też, jaki jest rytm dnia i jakie są obowiązki. I tak, to jest moja droga, ja to wybieram.
Czy to jest dom całodobowy, czy to jest dom, w którym osoby z niepełnosprawnością przychodzą na pewien czas, na kilka godzin? Jak on funkcjonuje w praktyce? Czy trochę możemy przełożyć na takie nasze rodzinne domy?
Tak, właśnie to jest dom o charakterze rodzinnym. Jesteśmy też zarejestrowani jako placówka całodobowej opieki, jeżeli chodzi o tą stronę instytucjonalną i funkcjonujemy całą dobę, czyli można sobie wyobrazić właśnie, że jest to taka rodzina 10-14 osób, którą tworzą właśnie mieszkańcy z niepełnosprawnością intelektualną i ich asystenci, gdzie część asystentów też mieszka i dzieli to życie razem z mieszkańcami z niepełnosprawnością i część asystentów to są pracownicy zewnętrzni.
Mhm, czyli taka integracja pełna. Na tym ma polegać istota, tak, tego życia w domach LARSZ.
Tak, właśnie, żeby wszystko przeżywać wspólnie, żeby planować wspólnie, żeby no właśnie doświadczać trudów, ale też właśnie radości i przyjemności. I takim naszym głównym miejscem, bardzo ważnym jest stół. Ogromny stół w jadalni, kiedy spotykamy się na późnym obiedzie w tygodniu. I to jest nie tylko posiłek, ale tak naprawdę też podzielenie się, kto co przeżył danego dnia, co planujemy. Po prostu dzielimy się tym, czym żyjemy i pracą, i jakimiś planami.
A proszę powiedzieć, jak to działa na te osoby, które do Państwa przychodzą, osoby z niepełnosprawnością intelektualną, bo to ma wymiar terapeutyczny, tak? Oprócz tego, że wspólnotowy, ale również robicie taką trochę psychologiczną robotę, kolokwialnie ujmując rzecz.
Tak, tak. To można zauważyć po jakimś czasie, że ten aspekt, że robimy coś wspólnie, że dajemy czas, że nie wyręczamy, że nie tylko opiekujemy się, ale tak naprawdę współpracujemy, to czasami nie trzeba nic więcej robić. To już taki ma potężny wpływ terapeutyczny, otwierający. Jeżeli ktoś znalazł swoje miejsce, jeżeli ktoś ma jakiś przydzielony dyżur, jeżeli ktoś może coś zrobić dla kogoś innego, bo mamy różne doświadczenia i nie chcę teraz generalizować, ale najczęściej jest tak, że osoby z niepełnosprawnością to są te, które wymagają opieki, którymi trzeba się zająć. Bardzo często...
Czyli znowu jakiś stereotyp, tak? Z którym należy się zmierzyć, właściwie który należy obalić.
Tak, tak. I później w takim domu, właśnie jak przychodzą kandydaci do domu Larsz, też tak było, że niektórzy od razu się odnaleźli, potrafili też wiele rzeczy zrobić, a niektórzy, wydawałoby się, że no sprawni fizycznie, no to jednak wyzwaniem było zrobienie sobie herbaty, czy posprzątanie, czy no nawet, nie wiem, chwycenie mopa, ale ten moment, jeżeli ktoś się już czegoś nauczył i wie, że może dla kogoś innego posprzątać, nie wiem, wspólną jadalnię albo kuchnię, I reszta to widzi i docenia, to jest coś niesamowitego, że to osoba z niepełnosprawnością może zrobić dla kogoś i nie jest tylko tym biorcą.
No, pytanie naturalne, które się nasuwa, skąd czerpiecie środki na to, żeby takie wspaniałe domy powstawały, bo przecież pracują tam nie tylko wolontariusze, ale też ludzie, którzy profesjonalnie potrafią się zająć osobami z niepełnosprawnością intelektualną. Musicie mieć też budynek, gdzieś mieszkać, jeść, mieć sprzęty.
Tak, zgadza się. Na początku zawsze jak właśnie taka grupa inicjatywna powstaje, to od razu jest jakby mobilizowana i jest też jasno powiedziane, że trzeba od razu szukać funduszy. Trzeba od razu szukać też partnerów w danym mieście, ale też różnego rodzaju przedsiębiorstwa, że trzeba zadbać o ten budżet i nie tylko myśląc tak krótkoterminowo, że wybudujmy dom, ale troszeczkę dalej, że zanim zaczniemy jakieś inne współprace, żeby po prostu ruszyć działalność. I na początku tak jest, że można powiedzieć, że to jest takiego worka finansowego, który został zebrany przez ileś lat, żeby w ogóle zacząć działalność, ale jednocześnie szuka się od razu partnerów i tutaj też zarząd, dbając o to, też miał różne spotkania i rozmowy z miastem, z przedstawicielami miasta Gdynia i też się zastanawiali właśnie, jak ten dom będzie funkcjonował, czy jako dom pomocy społecznej, czy mieszkanie chronione, czy jeszcze jakaś inna forma wsparcia. I w zeszłym roku udało się już zrealizować pierwszy wspólny projekt z miastem. W zeszłym roku byliśmy finansowani jako mieszkanie chronione. W tym roku realizujemy z miastem specjalistyczne usługi opiekuńcze. Oprócz tego z pozostałymi naszymi wspólnotami z Polski realizujemy projekt, gdzie finansowanie idzie z ministerstwa i to też są różnego rodzaju usługi asystenckie. Natomiast no, trzeba podkreślić, że no, ten zakres finansowania nie jest wystarczający, żebyśmy mogli funkcjonować tak, jak chcemy. Oczywiście sami mieszkańcy też wpłacają pieniądze na pobyt, na wyżywienie, natomiast no, my
środków
bardziej myślimy...
Środków nigdy dość, tak?
Tak, to jest taka, no, nie chcę powiedzieć symbolicznie, ale to nie jest kwota wystarczająca na utrzymanie domu i na życie takie, jakiego chcielibyśmy doświadczyć z naszymi mieszkańcami, tak, żeby oni się też rozwijali, żeby mogli realizować swoje pasje i swoje marzenia. No i tutaj też właśnie kampania 1%, czy szukanie darczyńców, albo właśnie ludzi, ludzi, którzy chcieliby się poczuć częścią tej społeczności, bo nie trzeba od razu zamieszkać, być asystentem czy specjalistą. Można po prostu włączyć się poprzez finansowanie, ale też bycie w relacji z mieszkańcami i tak naprawdę na co dzień obserwowanie, jak oni się rozwijają.
Czyli wtedy można się spełniać też tak, jak jako osoba pomagająca, czy będąca częścią wspólnoty. Być może są to osoby samotne, które też potrzebują jakiegoś nowego miejsca w życiu, jakiegoś wyzwania czy przewartościowania. Musimy niestety kończyć. Ja wiem, że tematów bardzo dużo, ale na pewno informacji o wspólnocie LARSZ sporo znaleźć można na stronie internetowej. Bardzo dziękuję. Przypomnę, że to jest jedna z 7 wspólnot, ta wspólnota gdyńska. Bardzo dziękuję. Anna Jaroszewska, kapitan LARSZ Gdynia, dyrektor projektu wspólnoty LARSZ w Gdyni. Naprawdę chylę czoła przed taką kapitalną pracą i zaangażowaniem i oby więcej takich pozytywnych szaleńców pchało ten świat do przodu, żeby się zmieniał na lepsze, a wy to robicie.
Dziękuję.
Julii Baranowskiej dziękuję za realizację programu. Iwona Dębska, do usłyszenia.
Świat się zmienia. To był podcast Radia Gdańsk. Więcej na radiogdańsk.pl.